Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Helena,
Jeremi,
Kamila,
Hania,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Zapraszają Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Hej dzieciaki, hej Julka.
Hej Ola. Drodzy słuchacze, czy czasem czujecie się w czymś mistrzami? Pomyślcie chwilę. Na pewno każdy z was ma coś takiego, w czym jest naprawdę dobry.
Może świetnie rysujecie, jeździcie na rowerze albo gracie na gitarze?
Genialnie gwiżdżecie. No, jak nikt. Albo po mistrzowsku pielęgnujecie roślinki?
A może najdłużej ze wszystkich umiecie skakać na skakance bez skuchy?
Robicie najśmieszniejsze miny.
Albo jak mistrzowie przytulacie mamę, gdy jest smutna, co zawsze poprawia jej humor.
Jesteśmy przekonane, że każdy z was ma coś, w czym może być naprawdę dobry. Warto to w sobie znaleźć i rozwijać, bo z tego potrafią wyjść niesamowite rzeczy.
Jeśli jeszcze nie wiecie, co to jest, naprawdę nie ma się czym martwić. Nie zawsze wiadomo to od razu.
Okazuje się, że czasem swój talent i powołanie można znaleźć właściwie przez przypadek.
A to, że się go znajdzie, często jeszcze nie wystarczy, bo taki talent trzeba starannie rozwijać i pielęgnować. Jak roślinkę, by po latach treningu zostać absolutnym mistrzem.
Mistrzem świata na przykład.
Czy uwierzycie nam, jeśli powiemy, że prawdziwy mistrz świata właśnie wchodzi do studia i zaraz będzie gościem Helenki i Kamili?
My same lekko nie dowierzamy, ale zaraz się przekonacie, że to się dzieje naprawdę.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Witajcie słuchacze. Dzisiejszy wywiad prowadzą dla was Kamila i...
Helena.
Mamy do was pytanie. Lubicie sport? Bo mamy dzisiaj specjalnego gościa, który opowie nam trochę więcej o siatkówce. Przed nami najlepszy siatkarz 25-lecia plus ligi, król polskiej siatkówki, mistrz świata Mariusz Wlazły. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To ja może zacznę. Wiem, że swoją przygodę ze sportem zaczynał pan od pływania. Co wpłynęło na zmianę dyscypliny sportowej?
Tak, faktycznie pierwszym takim sportem było pływanie, ze względu na to, że miałem bardzo blisko pływalnię, bo praktycznie za blokiem i miałem do niej dostęp powiedzmy 24 godziny na dobę. Lubiłem wodę, lubiłem pływać, natomiast w pewnym momencie weszła rywalizacja sportowa i tam już trzeba robić pewne wyniki i regularnie trenować. W basenie jest się sam ze sobą, ze swoimi myślami. Wiele rzeczy nie można zrobić w grupie. I to mi trochę doskwierało. Natomiast ja byłem takim chłopcem, który we wszystkich dyscyplinach starał się gdzieś tam ten jeden krok chociaż postawić. I też mieliśmy takie towarzystwo na osiedlu, że graliśmy we wszystko, bawiliśmy się w wiele rzeczy, wiele sportów i tak dalej. Na siatkówkę trafiłem dosłownie przypadkiem, bo poszedłem na trening siatkarski po mojego kolegę, z którym pływałem. No i byłem trochę za wcześnie, więc poprosił mnie, żebym poczekał. Posiedziałem z boku, spodobała mi się sama forma jakby spędzania czasu. Zapytałem się trenera, czy mogę wejść poodbijać, no i tak mi zostało do dzisiaj.
A właśnie ile miał pan wzrostu w moim wieku, czyli w wieku 10 lat?
Nie pamiętam, ale pamiętam, że w sumie do późnego takiego młodzika, to jest kategoria chyba do 15 roku życia, miałem chyba 1,70 m. Dopiero później urosłem w wieku 16-17 lat do 190 praktycznie 5 i było już lżej mi na parkiecie.
I tak jak na taki wiek, to dla mnie jest dużo, bo ja nie mam zbyt dużego wzrostu.
A jaki mecz pan najbardziej zapamiętał?
W swojej karierze naprawdę dosyć ogromną ilość ich rozegrałem, ale mi się wydaje, że najbardziej zapadł mi w pamięci mecz, który przegraliśmy w finale Ligi Mistrzów. I może nie ze względu na to, że przegraliśmy, tylko ze względu na to, że przez błąd sędziego nie mogliśmy kontynuować tego meczu. Oczywiście wynik mógł być taki sam dalej, mogliśmy przegrać to spotkanie, ale nie mieliśmy po prostu szansy, żeby zobaczyć, czy sportowo potrafimy wygrać, czy jednak nie. I to chyba taka najbardziej dotkliwa, istotna i zapadająca w pamięć historia z boiska.
A jaki błąd popełnił wtedy sędzia?
W piłce meczowej dla drużyny z Rosji sędzia nie odgwizdał dotknięcia w bloku i Michał Winiarski, zdaniem sędziego, zaatakował w aut. I mieliśmy do dyspozycji już system challenge. sędzia mógł też poprosić na własną prośbę, żeby zweryfikować swoją decyzję, natomiast tego nie zrobił. Pech jeszcze w tym taki był, że Telewizja Polsat, bo finał był w Polsce, w Łodzi, Telewizja Polsat wyświetliła ten błąd na Telebimie i jakby wszyscy w hali widzieli, że jednak ten błąd popełnił sędzia. Natomiast on zakończył spotkanie i na tym się skończyło. Mieliśmy srebrny medal. Z perspektywy czasu jest to ogromne osiągnięcie. Ja go bardzo doceniam. Natomiast ciekawe, co by się wydarzyło, jakby nam pozwolono grać.
Ale sędzia.
No ale sędzia. No. Sędzia też człowiek, czasami się myli.
A co jest trudniejsze, trening fizyczny czy radzenie sobie z porażkami?
Powiem szczerze, że długo się nad tym zastanawiałem, bo teraz właśnie pracuję z zawodnikami od tej drugiej strony, nie od strony fizycznej. I powiem szczerze, że ja bym chyba postawił znak równości, bo sportowo możemy sobie poradzić z porażką tak, że pójdziemy na trening, zaczniemy się rozwijać, zaczniemy zwracać uwagę na te błędy, które popełniliśmy i będziemy je próbować tak jakby je doskonalić, żeby tych błędów jak najmniej popełnić. Natomiast w sferze tej psychologicznej ciężko jest sobie poradzić z porażką, z takim czymś, co wielu ze sportowców odczuwa, że coś utracili, coś się skończyło, coś nie było tak, jak powinno i naprawdę jest z takimi myślami dosyć ciężko. Natomiast no, też można sobie poradzić. Są na to sposoby i na pewno ja bym tutaj postawił znak równości.
A na czym polega pana aktualny zawód?
To jest dobre pytanie, bo aktualny zawód to jest koordynator przygotowania psychologicznego. Mówiąc prościej, spinam w całość wszelkiego rodzaju konsultacje, warsztaty psychologa z zawodnikami, czy ze sztabem, czy z klubem. Zajmuję się taką organizacją, ale również pomagam przy warsztatach swoim doświadczeniem zawodowym, które zebrałem przez te wszystkie lata, kiedy byłem czynnym zawodnikiem. Natomiast jestem też w etapie nauki na 4. roku psychologii. Za niedługo, mam nadzieję, skończę. Stanę się pełnoprawnym psychologiem. Zrobię jeszcze jakby drugie studia podyplomowe z psychologii sportu i będę psychologiem sportowym. I wtedy będę mógł pracować jako psycholog sportowy.
A jak takie ogromne doświadczenie pomaga panu w trenowaniu może nawet przyszłych mistrzów?
Doświadczenie sportowe może pomóc, ale może też zaszkodzić. To, co było dla mnie dobre i to, w jaki sposób ja sobie radziłem z pewnymi rzeczami, jakie sobie wypracowałem sposoby, to pomagały mnie. Ale pytanie jest, czy mogą pomóc innym osobom. Jeżeli tylko i wyłącznie spojrzę na ten aspekt, że to mi funkcjonowało, to zdawało egzamin, to mi pomagało w danych sytuacjach, to tobie też to powinno pomóc, więc rób tak, jak ja robiłem i będzie na pewno wszystko okej. No to możemy popełnić błąd i to dosyć duży, bo każdy jest indywidualny i każdy jest jednostką taką odrębną i ma swoje mechanizmy, swoje sposoby, swoje jakieś takie rzeczy, które mu pomagają, tylko wystarczy je troszkę podszlifować i podnieść poziom ich zaawansowania. I z tej strony, tak jak powiedziałem, może to przeszkadzać, a pomagać może to, że ja wiele sytuacji też przeżyłem. Wiele sytuacji trudnych, gdzie zmierzyłem się z ogromną presją, z ogromnym stresem, z emocjami, które towarzyszyły w danych momentach. I mogę też poprzez pryzmat swoich doświadczeń opowiedzieć zawodnikowi, jak to było u mnie i on może zobaczyć, że wcale to nie jest tak źle, jak on to odczuwa. I może się też troszkę tak zaprzyjaźnić z tymi odczuciami, które ma.
Jakie było pana największe osiągnięcie sportowe?
Największe osiągnięcie sportowe to było zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Świata. Natomiast ja myślę, że tego sukcesu nie byłoby bez tych mniejszych osiągnięć, które były na tej drodze, bo wielokrotnie zdobyłem tytuł z różnymi drużynami Mistrza Polski, sięgałem wielokrotnie też po Puchar Polski, Super Puchar Polski. W Lidze Mistrzów zdobywaliśmy medale różnych kolorów, więc te wszystkie sukcesy i ta ciężka praca na pewno zaowocowała później w tych meczach finałowych Mistrzostw Świata, które też były w Polsce w 2014 roku.
Pełno miłych wspomnień różnych.
No wiesz, sport składa się tak troszkę kolokwialnie mówiąc z dwóch płaszczyzn. Albo z tej takiej złej, negatywnej, bo są porażki, albo z tej dobrej, pozytywnej, gdzie są sukcesy. Ale każda z nich daje ci pewną informację. Porażka daje ci informację taką, która pozwoli ci się rozwinąć. Która powie, oj, coś tutaj jest nie tak, można to poprawić, trzeba tylko troszeczkę więcej pracy albo przypilnować dany element. Dajmy na to, nie umiemy dobrze odbijać sposobem górnym palcami, no to szkolimy się, żeby ten element był coraz lepszy. Natomiast sukces niesie za sobą informację, że ta praca, która została wykonana, jest super, no ale jest też niebezpieczeństwo, bo jak jest super ta praca i nic nie będziemy też zmieniać, to będzie taki, jakby to powiedzieć, moment pustki, o może tak, i możemy osiąść na laurach i już się nie rozwijać, a konkurencja nas prześcignie i wtedy będziemy mogli mieć do siebie pretensje, że nie pracowaliśmy po sukcesie.
A jak pan się koncentrował na grze, kiedy cała hala krzyczała pana imię? I czy to dodaje skrzydeł, czy bardziej dekoncentruje?
Pamiętam na początku, jak graliśmy przy bardzo dużej publiczności, to wiele słów albo wiele takich głośniejszych zdań było dla mnie słyszalne. I powiem szczerze, że to nie pomaga kompletnie, bo różne zdania są. I są pozytywne, i są negatywne. Natomiast im więcej tych meczów rozegrałem przy dużej publiczności, to na boisku słyszy się tylko szum. Wyłącza się kompletnie z tej całej otoczki i skupia się na tych rzeczach, które trzeba wykonać na boisku i jakby ten doping jest słyszalny, ale bardziej tak jakby to był taki szum morza.
Jak wyglądał pana dzień, gdy był pan aktywnym sportowcem, a jak wygląda teraz?
Oj, to jest bardzo duża różnica, bo ja zazdroszczę sportowcom, że mają tak dużo wolnego czasu, chociaż wielu z nich narzeka, że go nie ma. Wiem, czemu narzeka, bo też narzekałem. Narzekaliśmy dlatego, że mieliśmy strukturę dnia, czyli obowiązkiem naszym było pojawić się na treningu jednym, drugim, czy meczu, czy jakiejś odnowie biologicznej i tak dalej, i tak dalej. I to powodowało, że przez większość czasu naszego nie mogliśmy sobie wyjechać na krótki urlop, jakieś wakacje, albo odwiedzić jakieś ciepłe kraje, wtedy kiedy chcieliśmy, tylko musieliśmy jakby czekać do zakończenia rozgrywek i wtedy dopiero mieliśmy chwilę wolnego, żeby móc realizować swoje plany albo wyjechać na krótki odpoczynek. Z tego punktu widzenia jest mało czasu, ale tego czasu jest bardzo dużo, bo wstaje się rano koło 8, je śniadanie, na 9:30 się szło na trening. Zazwyczaj była to siłownia połączona delikatnie z jakimiś rzeczami na hali sportowej. Kończył się trening mniej więcej około 11:00, o 12:00-13:00 był obiad. Później był czas wolny. Na 16:00-16:30 szło się na drugi trening do 19:00. Wtedy pracowaliśmy na hali sportowej i szlifowaliśmy swoje umiejętności. No i po tej 19:00 znowu jest czas wolny. I tak praktycznie każdy dzień wyglądał. Natomiast teraz mam trochę inaczej, bo jeżeli jest zawodnik, który przychodzi z jakąś trudnością i chciałby regularnie się spotykać, czy to z psychologiem, czy to na przykład ze mną w jakiejś takiej konsultacji mentoringowej, to oczywiście ja dopasowuję się do jego kalendarza i do jego godzin, w których może ze mną się spotkać, więc te godziny są różne. Zazwyczaj pracuję od 8 rano do mniej więcej tak 13 takiej pracy, powiedzmy biurowej, a popołudniami no, mam te konsultacje mentoringowe lub organizuję te spotkania z psychologiem.
Zupełnie się różnią.
Zupełnie.
Takie. W 1998 roku siatkówka miała zmienione zasady, zmienili tam wtedy punktację, ponieważ wcześniej mecze trwały za długo. Słyszałam, że pan grał wtedy i ile trwał taki najdłuższy mecz w tamtej punktacji poprzedniej?
To było na początku mojej kariery. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, jak długo trwał, ale dzisiaj mamy szybką siatkówkę, bo każda akcja jest punktem. A wcześniej było tak, że grało się w taki sposób, że można było tylko i wyłącznie zdobywać punkty dla własnego zespołu przy własnej zagrywce. Więc jak traciło się zagrywkę, to była strata bez punktu. I wynik na przykład 2-2 ciągnął się minutami, 3-3 i faktycznie te mecze mogły trwać, nie wiem, z 3 godziny, 4 godziny. Jak się spotkały drużyny, które były dosyć zbliżone umiejętnościami i walczyły punkt za punkt. To ta strata mogła być, nie wiem, przez 10 minut, 20 minut i nic się nie działo, nie? Także niby do 15 punktów, ale czasowo to dosyć długo. Teraz jest dużo szybciej, wiadomo, że trzeba poświęcić mniej więcej tak około pół godziny na seta. Trochę krócej, trochę dłużej może być, ale tak mniej więcej około tej pół godziny trzeba poświęcić na seta.
A teraz takie pytanie na inny temat. Jaki ma pan rozmiar buta i czy jest trudno panu znaleźć takie obuwie lub ubranie?
Znaczy z ubraniami jest gorzej, bo jestem szczupły, wysoki, więc jakby to jest problem bardzo duży. Bo jak znajdę spodnie o określonej długości, to one są znowu za szerokie w pasie. Z butami nie mam tego problemu, bo mam dosyć standardowy rozmiar, mam 46. No i ze wszelkimi koszulami czy bluzami też jest problem ze względu na długość rękawa. Natomiast nie mam takiego dużego problemu jak moi wyżsi koledzy, którzy naprawdę muszą się nagłowić, żeby tą odzież gdzieś kupić, czy na przykład but jak ma rozmiar się 51.
Dobra.
I ze sportowymi to tu nie ma większego problemu, bo gdzieś się znajdzie, ale jak trzeba iść na jakiś ślub i założyć garnitur, to taki but to jest ciężko znaleźć na taki rozmiar.
Oj, to wtedy długo przed terminem trzeba szukać.
Tak, tylko czasami się nie da.
Też prawda. Jakiego miał pan najwyższego przyjaciela?
Powiem tak, ja wśród siatkarzy jestem mały. Naprawdę. Niżsi byli tylko libero zazwyczaj. Troszkę rozgrywający, tam może ze 2-3 osoby. A reszta miała albo około 2 metrów, albo grubo powyżej. Najwyższy mój kolega miał 2,15, a później 2,17. Ale w innych reprezentacjach zdarzały się jeszcze wyższe osoby.
A jaką miałby pan poradę dla młodych siatkarzy?
Ja ogólnie staram się nie radzić. Staram się bardziej wpływać na to, żeby zawodnicy myśleli na boisku, żeby myśleli o tym, w jaki sposób mogą się rozwijać, albo jak mogą zrobić rzeczy inaczej, które przyniosą odpowiedni efekt. Jeżeli miałbym poradzić, to taka chyba najprostsza rada to by było, żeby za każdym razem po prostu próbować. Bo jeżeli nie próbujemy, to nie wiemy i nie przekonamy się, czy osiągniemy jakiś efekt, czy nie. Ale jak spróbujemy i nawet go nie osiągniemy, to przynajmniej będziemy wiedzieć, że zrobiliśmy po drodze coś nie tak i możemy poprawić.
Ważna rada.
Oj, dziękuję.
Dziękujemy panu za bardzo interesującą rozmowę o siatkówce i nie tylko. A naszym i waszym gościem był pan
Mariusz Wlazły. Mariusz!
Dziękuję bardzo, było bardzo przyjemnie. Miło się z wami rozmawiało i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem.
My też mamy taką nadzieję. A mówiły do was Helena i
Kamila
i Mariusz.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kurcze dzieciaki rządzą!
Ha! Czyli nawet mistrzowie wciąż się uczą nowych rzeczy.
No pewnie. Słyszeliście sami, nie ma co spoczywać na laurach.
Bardzo podoba mi się jednak ta rada, żeby po prostu próbować, a ewentualne sukcesy lub porażki traktować jako informacje dla nas samych.
Pewnie. Od razu jakoś tak człowiek nie czuje presji, by koniecznie osiągnąć sukces i to od razu.
Drodzy słuchacze, trzymamy kciuki za wasze próby i poszukiwania, a jeśli jeszcze nie wiecie, w czym chcielibyście zostać mistrzami, to słuchajcie nas co tydzień w niedzielę tuż po 9:00.
Może pasja któregoś z naszych gości was zainspiruje?
A za dziś dziękuję wam Julka Baranowska,
Ola Woźniak i nasze młode mistrzynie dziennikarstwa
Kamila Wędrocha
i
Helenka Zwalińska.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committing no crime. And that mistake